Gość Radia Ortodoksja.
W naszym radiowym studiu gościmy dziś ojca Włodzimierza Dejneko, archimandrytę monasteru świętego Dymitra Sołomińskiego w Sakach. Sławę Jezusu Chrystu!
Sławo wieki!
Monaster kojarzy się przede wszystkim z ciszą i życiem skupionym na pracy i modlitwie. Dziś jednak chcemy go pokazać także od strony codzienności i od kuchni. A to wszystko dlatego, że bieżący rok jest wyjątkowy dla monasteru w Sakach. Mija bowiem 25 lat od jego powołania. Z tym będzie związana właśnie nasza dzisiejsza rozmowa. Powiemy nieco o historii monasteru, a także życiu monastycznym we współczesności. Na początek, ile czasu już jesteście ojcze archimandrytą monasteru w Sakach? Czy dobrze się czujecie z tą funkcją?
Znaczy, dzięki Bożej woli i błogosławieństwu naszego metropolity i przede wszystkim dzięki wyborowi naszej braci, naszej wspólnoty, jestem już przełożonym 5 lat. W grudniu będzie dokładnie 5 lat, gdy właśnie niosę to posłuszanie, bo generalnie w monasterze, w klasztorze, w życiu monastycznym jest tak, że oczywiście są różne posłuszania, różne funkcje. Ktoś jest duchownym, jeromonachem, ktoś gotuje, ktoś sprząta, ktoś jest przełożonym archimandrytą i każda z tych funkcji posłuszań w monasterze są bardzo ważne. Tak samo ważne oczywiście, to tak czysto po ludzku wydaje się, że bycie archimandrytą przełożonym jest czymś wyjątkowym w życiu monastyra, ale tak naprawdę jest tak samo ważne jak każde inne posłuszanie, które niesiemy w naszej wspólnocie.
Cieszymy się bardzo w takim razie i przejdźmy teraz do meritum naszej rozmowy. Jak wspomniałam na początku, w bieżącym roku mija już 25 lat od powołania monasteru. Dokładnie w 2001 roku dekretem metropolity Sawy monaster został erygowany. Jaka jest jego historia i jak zmieniał się od momentu jego powstania?
To znaczy, historia naszego monasteru 25 lat to może nie jest jakoś bardzo dużo, ale to już nie jest mało, ale generalnie historia, sam monaster jest bezpośrednio związana z świętym Dymitrem Sołomińskim, z jego cudotworną ikoną, którą posiadamy w monastyrze. A sama historia ikony, ona trwa tutaj, w tym miejscu, gdzie jest monaster, od końca XVI wieku, czyli już parę dobrych setek lat. Historia ikony, tak mówiąc pokrótce, była taka, znaczy historia jej pojawienia się w Sakach, że tak my wierzymy i miejscowi nasi parafianie, miejscowi ludzie, że mniej więcej w połowie XVI wieku jeden z mieszkańców okolicznych wsi, będąc na Bałkanie, walcząc z Turkami, został wzięty do niewoli. W tejże niewoli znalazł tą ikonę świętego Dymitra, przy której się modlił. I tak wszyscy wierzymy, że święty Dymitr pomógł mu z tej niewoli się wydostać. Są dwie, że tak powiem, takie wersje. Pierwsza mówi, że święty Dymitr go w cudowny sposób przeniósł z tejże niewoli na wzniesienie, gdzie jest dzisiaj cerkiew świętego Dymitra. Druga, że tak powiem, wersja mówi o tym, że po prostu w cudowny sposób pomógł mu uciec z tej niewoli. Ten człowiek sam wrócił do Sak. Niemniej jednak ta interwencja świętego Dymitra była ewidentna, cudowna. I oczywiście, gdy ten człowiek pojawił się w Sakach z cudowną ikoną, tam zbudowano oczywiście od razu kaplicę. Ona się spaliła i ta cerkiew, która jest teraz na wzniesieniu, jest z roku 1876. I cóż, i przez te setki lat nasi wierni prawosławni przychodzili do świętego Dimitra z przeróżnymi problemami, modlitwami i po prostu, tak jak pani redaktor tutaj wspomniała, w roku 2001, dokładnie 16 lipca, nasz metropolita Sawa zdecydował o tym, że trzeba erygować w tym miejscu monaster i cóż, i jesteśmy. Idea była taka, że ikona świętego Dimitra, miejsce szczególne dla wiernych okolic. Idea była taka, żeby właśnie byli mnisi w tym miejscu, żeby był ktoś, kto by się tą ikoną świętego Dimitra opiekował, a w rzeczywistości jest tak, że i tego my doświadczamy jako bracia, jako wspólnota, ale też wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają do monastery, że tak naprawdę to nie my opiekujemy się ikoną, tylko święty Dimitr opiekuje się nami. Co się tyczy tego, w jaki sposób monaster się zmieniał przez te wszystkie lata, to wydaje mi się, że chyba trzeba powiedzieć, że tak naprawdę my przez te 25 lat, my jako wspólnota cały czas jeszcze się kształtujemy. Kształtujemy się, zmieniamy i generalnie idea jest taka, że każdy mnich, bez względu na to, gdzie by się nie znajdował, gdzie nie żył, jego takim głównym celem i marzeniem jest, aby rozwijać się na wzór naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Także ta dynamika zmiany, chęci zmiany życia, pokajania, ona cały czas w naszym życiu postępuje i mamy nadzieję, że postępuje, że nie stoimy w miejscu, że z każdym z dniem, z Bożą pomocą, no mam taką nadzieję, że stajemy się coraz lepszymi ludźmi każdego dnia. Oczywiście w takim wymiarze materialnym, organizacyjnym, to dzięki Bożej pomocy bardzo dużo rzeczy udaje się robić. Oczywiście utrzymanie budynku monasterskiego, cerkwi. Też mamy kilka różnych takich pomysłów a propos zagospodarowania terenu przy monastyrze. To wszystko staramy się robić. Oczywiście to jest taka naturalna część życia człowieka, że stara się upiększać wszystko, co wokół niego, udoskonalać. Ale to też jest tak, że ten materialny rozwój monastyra organizacyjny, on ma tylko wyłącznie sens wtedy, gdy wspólnota rozwija się duchowo. I przede wszystkim o to staramy się dbać, abyśmy starali się w jak najlepszy sposób realizować właśnie ten ideał monastyczny tutaj u nas w Sakach.
Chciałabym teraz zapytać o to, co dzieje się współcześnie. W czasach, gdy świat oferuje tak wiele możliwości, dlaczego młodzi ludzie nadal wybierają życie w monasterze?
Dlaczego wybierają? To znaczy, to jest tak, że tak jak nasz Zbawiciel mówi w Ewangelii, wszyscy ten pamiętamy moment, gdy Chrystus mówi, że są ludzie, którzy nie zakładają rodzin, nie żenią się ze względu na chorobę, ze względu na różne inne przeciwności losu, a są tacy, którzy wybierają to dziewictwo, bezżeństwo dla chwały Bożej. I to jest tajemnica. To jest tajemnica. To jest tak, że tak jak, nie wiem, jakbyśmy tutaj kogoś, nie wiem, zapytali, dlaczego na przykład wybrał drogę życia w rodzinie, dlaczego wybrał tą, a nie inną kobietę jako żonę, to podejrzewam, że nikt by nie byłby w stanie wytłumaczyć racjonalnie, dlaczego ta, nie inna. Tak samo jest z życiem monastycznym. Ani ja nie jestem w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć, ani żaden z naszych braci, dlaczego akurat wybraliśmy taką drogą i nie inną. Po prostu czuliśmy, że to jest nasza droga. Ja tak czuję, że to jest moja droga, że życia w monastyrze, czyli życia poświęconego w pełni świętemu Dymitrowi, w naszym wypadku Bogu. I dlaczego młodzi ludzie wybierają w dalszym ciągu, pomimo tego, co się w świecie dzieje, życie monastyczne? Dlatego, że czują po prostu łaskę Bożą, czują tą obecność Bożą, czują głos Boży, który mówi w ich sercu, że po prostu pójdź za mną, tak jak Chrystus mówił apostołom. Każdy z nas usłyszał ten głos i odpowiedział, że tak, Boże, pójdę, chcę iść za Tobą i po prostu idziemy. A dlaczego? Jeszcze raz podkreślam, że nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć, bo człowiek, no nie można człowieka sprowadzać tylko wyłącznie do tej strony racjonalnej. Wszyscy wiemy, że każdy z nas to jest nie tylko rozum, ale to też są uczucia, intuicja, przeczucie, po prostu taki wewnętrzny nasz głos. Także w ten sposób.
Życie monastyczne często postrzegane jest jako zupełnie inne od codzienności takiego zwykłego człowieka. Jakiej jednej rzeczy współczesny człowiek mógłby nauczyć się od mnichów?
Święty Jan Lestwicznik, on kiedyś wypowiedział takie słowa, że takim wzorem dla mnichów są aniołowie, a dla ludzi żyjących w świecie wzorem powinni być właśnie mnisi. I cóż, powiem tak, że generalnie jest tak, i to wiemy chociażby z życia świętego Antoniego Wielkiego, który kiedyś modlił się w ten sposób, że Boże, naucz mnie jeszcze bardziej pobożności. Bo ja już tyle lat tutaj na pustyni żyję w poście, w modlitwie, że naucz mnie jeszcze czegoś, Boże, proszę. No i głos Boży mu powiedział, że idź do Aleksandrii, tam spotkasz człowieka, który ciebie nauczy doskonałości. I tam święty Antoni spotkał człowieka, zwykłego człowieka, który miał rodzinę, który handlował czymś na targu, i tak święty Antoni go obserwował i nie mógł zrozumieć, no czego on może się od niego nauczyć. I w końcu zapytał, że słuchaj, bracie, że powiedz mi, jak ty żyjesz, jak ty się modlisz. I ten człowiek mu odpowiedział, że no cóż, jak ja się modlę. Ja, to ty, Antoni, tutaj z pustyni, asceta, mnie pytasz, jak się modlę. Ja jestem największym grzesznikiem, jaki może być na świecie. I dziękuję Bogu za wszystko, co mam. Nie ma większego grzesznika niż ja. I święty Antoni bardzo się tym poruszył, bo zrozumiał, że w tym właśnie swoim życiu ascetycznym on gdzieś mu umknęła ta myśl, że jednak że jest grzesznym człowiekiem, że ma bardzo dużo do poprawienia. I dlaczego powiedziałem tą historię, że Generalnie my staramy się żyć w ten sposób, aby obserwować wszystkich dookoła i szukać nie tego, znaczy nie kłaść takiego akcentu w naszym życiu na to, czego inni mogą się od nas nauczyć, tylko tego, czego my możemy się nauczyć od innych. I to jest taka jedna z podstaw życia duchowego, nie tylko dla mnicha, ale też dla każdego prawosławnego chrześcijanina, bo w takim podejściu jest po prostu taka zdrowa, chrześcijańska, prawosławna pokora. Na przykład mamy taką parafiankę u nas w monasterze, taką panią, która już ma już chyba 90 lat i za każdym razem, gdy ona przychodzi do cerkwi, to daje nam taką piękną naukę, bo ona już ledwo chodzi, zawsze przyjeżdża z synem i gdy wchodzi do cerkwi, mówi zawsze te same słowa, że Boże, jaka jestem szczęśliwa, bo jestem dzisiaj w cerkwi. I to jest wielka nauka dla nas, dla wszystkich naszych braci, bo nam czasami się wydaje, że o, pościmy, modlimy się, jacy to my jesteśmy już tutaj duchowo, wysoko i tak dalej, a czasami zapominamy o tym, żeby po prostu podziękować Bogu za to, że chodzimy, że możemy być w cerkwi, za to wszystko, co Bóg nam posyła. Także takie mamy nastawienie. A cóż, no mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że i my będziemy mogli w jakiś sposób swoim życiem, nie wiem, dać jakąś nadzieję tym wszystkim ludziom, którzy do nas przyjeżdżają. Mam taką nadzieję.
A czy dzisiejszy świat bardziej potrzebuje monasterów niż kiedyś?
Myślę, że nie. Generalnie świat zawsze potrzebował i będzie potrzebował ludzi, którzy żyją Bogiem. Tak jak chociażby już na samym początku istnienia cerkwi pamiętamy, że święty apostoł Paweł, o ile się nie mylę, napisał takie słowa w liście do Rzymian, że całe stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych, czyli cały świat, nie tylko ludzie, ale cała przyroda, wszystko wokół nas, no niejako pragnie i potrzebuje tego, aby objawiali się synowie Boży, w tym sensie, aby było jak najwięcej dobrych ludzi, którzy żyją Bogiem. I taka potrzeba była i będzie zawsze do zakończenia istnienia, że tak powiem, tego świata. Oczywiście to nie jest tak, że tylko mnisi mają monopol na bycie dobrym człowiekiem, ale generalnie jest tak, że to jest naszym podstawowym celem, naszym marzeniem, że właśnie kimś kiedyś takim właśnie człowiekiem się stać, który daje nadzieję, pocieszenie, który pokazuje, że pomimo przeciwności losu jest nadzieja być kimś takim, kto swoim życiem pokazuje chociażby to, o czym mówi apostoł Paweł w innych już momentach, który na przykład mówi, że Bóg jest Bogiem nadziei. Właśnie takie mamy marzenie, żeby kimś takim się stać.
25 lat to długi okres czasu, a kiedy narodził się pomysł na takie wyroby mleczne, sery i chleby? Bo często przy parafiach na terenie Białegostoku można spotkać właśnie wolontariuszy, którzy sprzedają te produkty. I monaster w Sakach jest z tego znany. Ale skąd pomysł na taką działalność?
Skąd pomysł? To jest tak, że idea życia monastycznego jest taka, że mnisi powinni przynajmniej się starać zarobić na swoje utrzymanie, tak jak pierwsi ojcowie, już wspomniany wcześniej Antoni Wielki, na przykład zajmował się rękodziełem, o ile dobrze pamiętam, to plótł liny, je sprzedawał i część środków wykorzystywał na utrzymanie swoje, a całą resztę rozdawał biednym. Taka jest idea. A skąd się wziął pomysł? Wszystko zaczęło się od kozy. W tym sensie, że parafianie nasi właśnie chcieli się pozbyć tych zwierząt, kóz, i padło pytanie w monasterze, czy jest ktoś z braci, kto chciałby się zająć tymi kozami. Zgłosił się ojciec Paisiusz i wiadomo, jak pojawiły się kozy, to i pojawiło się mleko, a jak się pojawiło mleko i było go i coraz więcej, to trzeba było coś z tym mlekiem robić. I tak powoli, z Bożą pomocą to wszystko rozwinęło się do takiego momentu, w jakim jesteśmy teraz, że może tak powiedzieć, że już na skalę przemysłową tym się zajmujemy, to może za dużo, ale już taką małą mleczarnię mamy. To jest nasz pomysł na to, aby się utrzymywać, aby gromadzić środki, które pozwolą i nam się utrzymać, i utrzymać Cerkiew Świętego Dymitra, i wspierać różne, przeróżne, piękne idee, które się pojawiają w naszej cerkwi, chociażby jak idea Radia Ortodoksja.
Dla tych, którzy przyłączyli się do słuchania, przypominamy, że w studiu Radia Ortodoksja gościmy archimandrytę Włodzimierza Dejneko, przełożonego monasteru w Sakach. Mówimy o historii monasteru, a także o współczesnym życiu mnichów. Wszystko to związane jest z jubileuszem 25-lecia powołania monasteru. Z pewnością po tej rozmowie wielu naszych słuchaczy będzie chciało lepiej poznać to miejsce. A czy monaster jest otwarty dla zwiedzających i pielgrzymów? Kiedy najlepiej zaplanować taką wizytę?
Oczywiście monaster jest otwarty. Nabożeństwa odbywają się codziennie. O godzinie mniej więcej 6 rano rozpoczynamy jutrznie. Około godziny 7 rozpoczyna się liturgia każdego dnia. Wieczorem natomiast służymy wiadomo, w zwykłe nieświąteczne dni wieczernie z powieczeriem i akafistem do Matki Bożej. Na tych nabożeństwach, w tych nabożeństwach można oczywiście uczestniczyć. Jeżeli ktoś ma pragnienie, życzenie, aby zobaczyć, czy odwiedzić, czy Cerkiew Świętego Dymitra, czy po prostu pobyć kilka dni u nas w monasterze, nasze dane kontaktowe można znaleźć w internecie, na naszej stronie internetowej. Także można dzwonić, pytać. Jesteśmy otwarci, bo oczywiście to jest tak, że każdy monaster jest swego rodzaju taką, można powiedzieć, tajemnicą. Że jak w życiu każdego z nas są takie obszary, których nie pokazujemy, o których nie mówimy, ale które można doświadczyć, gdy po prostu się do nas przyjedzie. Także zapraszamy serdecznie. To jest też tak, że nasz monaster nie jest nasz. To jest przede wszystkim monaster Świętego Dymitra. To jest przede wszystkim monaster całej naszej cerkwi, całej naszej wspólnoty, i wszystko, o co zabiegamy w monastyrze, co staramy się tworzyć, nie robimy tego dla siebie, robimy to dla dobra całej naszej cerkwi. A w cerkwi każdy jest tak samo ważny, każdy jest tak samo potrzebny, czy mnich, czy duchowny, czy osoba świecka, czy młodsza, czy starsza. Wszyscy są mile widziani, także tak, zapraszamy.
Także serdecznie zapraszamy, żeby brać udział w tych nabożeństwach. Zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego radiowego spotkania. Więc na zakończenie i może takie podsumowanie naszej rozmowy, gdyby miał ojciec jednym zdaniem zachęcić młodego człowieka do odwiedzenia monasteru, to jakie zdanie by to było?
przyjdź i zobacz, co dobrego może być w Sakach.
Zachęcamy naszych słuchaczy do odwiedzenia monasteru w Sakach. Życzymy Ojcu, a także całej wspólnocie Bożego Błogosławieństwa i wielu łask Bożych na kolejne lata posługi, a monaster niech pozostaje miejscem modlitwy i duchowego umocnienia dla wszystkich, którzy do niego przybywają. Moim i Państwa gościem był dziś archimandryta Włodzimierz Dejneko, przełożony monasteru świętego Dymitra Sołyńskiego w Sakach. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję serdecznie i życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa, błogosławieństwa świętego Dymitra, świętego Nektariusza, którego też w sposób szczególny czcimy w naszym monastyrze, bo w naszym klasztorze znajduje się jedyna cerkiew świętego Nektariusza, poświęcona, że tak powiem, jemu. I życzę wszystkim, aby wszyscy słuchacze doświadczyli w swoim życiu tych słów, którymi apostoł Paweł bardzo często w swoich listach błogosławił wszystkich tych, do których pisał te lista, mianowicie, że Bogu, który jest nam w stanie dać więcej niż to, co Go prosimy, który jest nam w stanie dać o wiele więcej niż jesteśmy sobie wyobrazić, niech będzie chwała na wieki wieków. Amin.
Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.